Jeszcze raz pięknie Was wszystkich witam, pozdrawiam tu zgromadzonych i gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek nas oglądacie. Cieszę się, że ciągle się pojawiają nowe miejsca i piszcie na czacie. Asia mi przygotowuje ciągle nową listę i to jest wielka radość widzieć, że pozdrawiacie nas z całego kraju, nie tylko tutaj z Wrocławia. Chciałem zapytać, jak minął ten tydzień? Niektórzy się uśmiechają, niektórzy nie bardzo, ale chcę Was do czegoś zachęcić. Wiecie, że jak się tu pojawiam, to musi być radość i wdzięczność. A przynajmniej powinno tak być. Kiedy na początku roku, począwszy od świąt, drugiego dnia świąt, pierwszego dnia świąt, kiedy się nabożeństwo, zadałem Wam kilka ważnych pytań i powiedziałem Wam, że odpowiedzi na te pytania będą miały wpływ na cały ten rok, ale tak naprawdę na całe Twoje życie. Kiedy myślę o wdzięczności i radości, dzisiaj chciałbym ten temat zamknąć, ale zachęcić Was też, aby naprawdę ten rok był inny i wyjątkowy do tego. Dlatego, że ciągle Wam to powtarzam, wierzę w to, że ktoś, kto jest zbawionym człowiekiem, jest człowiekiem szczęśliwym i człowiekiem radosnym. Amen. Nie okoliczności decydują o tym. Okej, wiem, że decydują. I wielu z Was daje się zwieść. Ci z nas, którzy budujecie swoje życie na okolicznościach, kiedy grunt staje się śliski albo zabiera się akurat Wam to, na czym budowaliście, życie traci sens. Ale nie tak uczy nas Słowo. Dlatego wierzę w to, że człowiek zbawiony, jeszcze raz to powtarzam, to człowiek szczęśliwy, człowiek wdzięczny. Człowiek, który chodzi w radości i wdzięczności. Marek w tamtym tygodniu mówił, między innymi mówił o pięknie bycia Bożym dzieckiem. Pamiętacie, cieszyliśmy się z tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, a przynajmniej ja się cieszyłem, ok? Możecie sobie to sprawdzić, jak nie wierzycie. I ta radość nie wypływa właśnie z okoliczności, które mamy, ale wypływa z postawy serca. Kiedy się przygotowywałem, kiedy rozmyślałem o wdzięczności, o radości i o tym, jak dzisiaj po raz kolejny zachęcić Was, Kościele umiłowany, Was tutaj i tam, gdzie jesteście, do tego, abyście byli ludźmi wdzięcznymi. Słowo Boże mówi, bądźcie wdzięczni, okażcie się wdzięcznymi. Wdzięczność jest niezwykłą cechą. Kiedy rozmyślałem o tym, kiedy tak po prostu chcę Was zachęcać do takiej ludzkiej, zwykłej wdzięczności i chodzenia w radości, co nie jest łatwe. Chcę Wam powiedzieć, doświadczam tego, to nie jest łatwe. Dlatego tak bardzo często stojąc tutaj, mówię Wam, że nie jest sztuką dziękować Bogu i wielbić Boga wtedy, kiedy wszystko jest dobrze. Najczęściej wtedy wierzący ludzie zapominają o tym. Trwanie przy Nim jest czymś niezwykłym. I wtedy, kiedy o tym myślałem, Duch Święty pokierował mój wzrok i moje rozmyślania do tego fragmentu, który właśnie przeczytał Grzegorz z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału. Czytamy tam, że pewnego dnia nasz Pan, Jezus Chrystus, uzdrowił 10 chorych na trąd. Jak wiecie, w tamtych czasach absolutny wyrok śmierci, nie było lekarstwa na tą chorobę. Nawet czytamy w tym słowie, że oni stanęli w pewnej odległości, ponieważ byli nieczyści, tak łatwo było się zarazić trądem, więc musieli nawet stanąć w odpowiedniej odległości, ponieważ nawet można było zostać za to ukamienowanym, jeśli byś podszedł i zaraził kogoś innego. W związku z tym trzymali dystans. Jak pamiętacie, podeszli do Jezusa i mówią, Mistrzu, proszą, aby Bóg ich uzdrowił. I przeczytajcie sobie ten fragment jeszcze raz w domu, jest w nim niezwykle dużo głębi. Bo stało się coś niezwykłego. Uzdrowił ich 10, ale tylko jeden przypomniał sobie, wrócił i podziękował Jezusowi. A co się stało z 9 pozostałymi? Gdzie się podziało 9 uzdrowionych? Byli zbyt zajęci swoją radością z uzdrowienia, że zapomnieli wrócić i podziękować? Może do końca nie byli wdzięczni. Akurat w to nie wierzę. Więc myślę, że byli wdzięczni, ale zwróćcie uwagę, przy całej wdzięczności nie znaleźli odrobiny czasu, aby wrócić do Jezusa i podziękować. A może często się też zdarza, zastanawiali się, czy uzdrowienie, cud, którego doświadczyli, stał się naprawdę i jest trwały. To takie ludzkie, takie prawdziwe. I pomyśleli sobie, co też często robimy, poczekam, aż będę pewny tego, że moje uzdrowienie jest pewne i stuprocentowe i wtedy dopiero pójdę i ogłoszę całemu światu. Tylko życie pokazuje, że uzdrowienie jest trwałe, czas mija, a ty się do tego bardzo szybko przyzwyczajasz, idziesz dalej i zamiast wdzięczności jest zapomnienie. Powodów naszej niewdzięczności albo braku naszej wdzięczności jak zwykle jest wiele i kilka z nich dzisiaj postaram się poruszyć. Kiedy o tym myślałem, pomyślcie, jakże często realizujemy to przysłowie, że jak trwoga, to do Boga. Jak trwoga, to do Boga. Nawet ci, którzy w Niego nie wierzą, nagle przypominają sobie Jego istnieniu. Ale nie do nich chcę mówić. Chcę mówić do nas, do wierzących ludzi, żebyśmy nie zapominali, abyśmy pamiętali zawsze o tym. Ponieważ święty, wszechmogący Bóg w swojej dobroci, w doskonałym planie zbawienia człowieka zawsze jest. On zawsze jest. On zawsze pomaga, przebacza, zbawia i uzdrawia. Problem nie jest w Nim, problem jest w nas. Świat dzisiaj jest bardzo arogancki, egoistyczny i egocentryczny. Zgadzacie się? Bardzo. Myślę, że dochodzimy do jakiegoś maksimum wszystkiego. Okazywanie wdzięczności w dzisiejszych czasach to słabość. Okazywanie wdzięczności to słabość. Okazanie wdzięczności jest przyznaniem się do tego, że potrzebowałem pomocy. Jednak jak w dzisiejszym samolubnym świecie przyznać się do takiej słabości? Jak w trosce o własny wizerunek przyznać się do tego, że potrzebowałem Boga? Jak trwoga, to do Boga. Tylko, że jak już dostanę... Kolejny powód, który też widziałem na własne oczy, i to jest niewiara, a raczej... Najpierw modlimy się z wiarą o to, aby Bóg, jeśli mówimy o uzdrowieniu czy o wielkich rzeczach, które potrzebujemy, najpierw się modlimy o to, żeby Bóg nas dotknął, uzdrowił, a potem szczególnie widać to w uzdrowieniu, kiedy uzdrowienie przychodzi, jakże często zdarza się, że mówimy, może się lekarze jednak pomylili, może nie było ze mną tak źle. Znam prawdziwą historię człowieka, za którego modliliśmy się, za którego się modliłem, który został absolutnie, będąc w szpitalu, uzdrowiony. Badali go, lekarze mówią, to jest niesamowite, nie wiemy, co się stało. Przyszli jego rodzice, tej osoby. I to jest, jakże to jest ludzkie, jakże to jest prawdziwe. Nie obwiniam nikogo, ale chcę wam coś pokazać, jak wdzięczność jest niezwykle ważna. I pod wpływem tej atmosfery niewiary lekarzy w to, co się stało, ci wierzący ludzie zaczęli mówić, to niesamowite, ale za chwilę mówili, to niemożliwe. Jak to się stało? Jeszcze przed chwilką modliliśmy się o to, aby Bóg uzdrowił tą osobę, a kiedy doświadczamy cudu, mówimy, To niemożliwe. Ta sytuacja jest prawdziwa, skończyła się w ten sposób, że ta osoba została w szpitalu, poszła spać, następnego dnia rano wszystko, o co się modliliśmy, wróciło do końca. Ta choroba wróciła ze zdwojoną mocą. i były potrzebne kolejne, kolejne i kolejne operacje. Jakże ważne jest oddanie Bogu chwały. Jakże ważne jest nasza wdzięczność, kiedy się modlimy z wiarą o różne rzeczy, kiedy otrzymujemy, aby być wdzięcznymi. Ta historia z Ewangelii Łukasza czegoś nas uczy i coś nam pokazuje. Pokazuje nam, że na 10 osób aż 9 ma problem z okazywaniem wdzięczności. Na 10 osób aż 9 ma problem z okazywaniem wdzięczności. Jestem tu dzisiaj po to, aby, tak jak mówię, was zachęcić, abyście byli wdzięcznymi ludźmi, abyście chodzili w uwielbieniu, w dziękczynieniu. Powodów może być wiele, a może kolejny, bardzo prosty, taki zwyczajny. Może nikt nigdy ci o tym nie powiedział, może nikt nigdy cię tego nie nauczył. Nie muszę dzisiaj daleko szukać. W ten czwartek byłem znowu u mamusi, mojej mamusi w Strzelinie. Siedzieliśmy sobie przy kawce, gadaliśmy o różnych rzeczach. I w pewnym momencie, kiedy dotykaliśmy tego tematu, mamusia wyraźnie wzruszona powiedziała: synku, przez 20 lat, jak żył tatuś, ja nigdy nie dziękowałam za niego, za was, za dzieci. Znaczy nie, że nie byłam wdzięczna, ale wiesz, tak jak mówisz, tak jak mówi słowo. I mówi, wiesz, chodziłam do kościoła, ale nikt mnie tego nie nauczył, nikt nie powiedział. Powiedziała, dopiero teraz to doceniam i rozumiem, jestem wdzięczna Bogu. Dopiero teraz, po tylu, tylu latach. Więc może nikt nie powiedział ci do tej pory, czy nie nakierował twojego serca do tego, abyś był wdzięczny. Więc dzisiaj już wiesz o tym, jak ważna jest wdzięczność, jak ważne jest docenianie tego, co mamy. Przypominam sobie, jak na jednej z konferencji i potem w tym opracowaniu świętej pamięci Alinka Wieja, cudowna osoba, Alinka, mówiąc też o wdzięczności, powiedziała takie niezwykłe słowa, zacytuję ją. Wdzięczność otwiera twoje oczy na to, co dla innych ludzi jest zupełnie zakryte. Wdzięczność otwiera twoje oczy na to, co dla innych ludzi jest zupełnie zakryte. Posłuchajcie uważnie. Wdzięczność zawsze łączy się z dwoma umiejętnościami. Z dostrzeganiem i docenianiem. Wdzięczność zawsze łączy się z tymi dwoma elementami. Dostrzeganiem i docenianiem. Bez tych dwóch umiejętności posiadanie czegokolwiek traci zupełnie sens. Nie umiemy się cieszyć z tego, co mamy. Nie umiemy doceniać to, co mamy. A rzeczy, o które myślimy, o które się modlimy, o które prosimy, prawie za każdym razem, kiedy je otrzymujemy, kiedy je dostaniemy, bardzo szybko stają się dla nas zwykłe, szare, normalne. I co? I za chwilkę przychodzimy do tego samego Boga i mówimy, chcę więcej, więcej, jeszcze więcej. I to nigdy nie ma końca. Wdzięczność to jest dostrzeganie i docenianie. Bez tych dwóch umiejętności może się trzeba tego uczyć. To zacznij od dzisiaj. Dostrzegać i doceniać. Myślicie, że jestem od tego wolny? Pan Bóg tylko wie, ile razy byłem na swoich kolanach i przepraszałem Go za moją niewdzięczność. Każdy z nas, wiecie dobrze o tym, często to mówię, ma taką listę rzeczy, której mu brakuje. Dlaczego skupiamy się ciągle na tym, czego nie mamy, a tak mało w nas wdzięczności i radości z tego, co mamy? Słowo Boże bardzo dużo mówi na temat wdzięczności, radości. To jest taki sztandarowy fragment, który Grzegorz czytał z Ewangelii Łukasza. Pamiętacie, sam Jezus mówi, czy nie 10 was uzdrowiłem? Gdzie jest pozostałych 9? I tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł, apostołowie, pierwszy Kościół. Apostoł Paweł akurat to jest mistrz świata, jeśli chodzi o lekcję, którą dzisiaj, mam nadzieję, odbierzemy. To właśnie apostoł Paweł pisze: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Znacie ten fragment? Znacie. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwach, w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I teraz jest tutaj dopiero akcja. Kiedy to Paweł napisał? Przypomnę wam. Był na wakacjach w basenie Morza Śródziemnego. Prawdopodobnie albo od strony Izraela, albo gdzieś Grecja i Włochy. Kiedy widział ten piękny błękit nieba, te niesamowite obrazki, to ciepło, to słońce, siedział, mówił sobie: życie jest piękne. Napiszę im: radujcie się w Panu. Czy tak było? W więzieniu siedział. Co musiało być w jego sercu, skoro siedział w więzieniu i pisze: bracia i siostry, przyjaciele, kościele umiłowane, radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Ostatnio wam mówiłem, mam tych powiedzonek swoich trochę, czasami was zamęczam, ale powiem za apostołem Pawłem: nie przykrzyj mi się ciągle je wam przypominać. Jak mówi Paweł, to dla waszego dobra. Gdyby zabrać ci to, gdyby Bóg zabrał ci to, za co dzisiaj nie podziękujesz, to co by ci jutro zostało? Gdyby: Boże, dziękuję ci, że ty nie postępujesz z nami w ten sposób. Myślę, że każdy z nas byłby tutaj bankrutem. Następnego dnia, już jutro rano, wszyscy byśmy byli na kolanach i mówili: Panie, wybacz, jejku, dlaczego? Wiecie, nawet pomyślałem o takiej zwykłej rzeczy. Jak wstaliście rano, dziękowaliście za każdy oddech, który wykonaliście? Kto z nas pamięta o takich rzeczach? Czy ktoś z was, teraz kiedy to mówię, wiecie, ile razy już mrugnęliście swoimi oczami? Cały czas mrugacie, bo widzę. Wiecie, jaka to jest paskudna choroba? Znałem człowieka, któremu się oczy nie zamykały. Był w szpitalu, bardzo cierpiał. Oczy były bardzo suche, nie mogli tego uruchomić. Nie wiem, co tam się stało. Pomyślałem: Panie, ja kiedyś dziękowałem, że ja mrugam. Po prostu to mam. To jest zdrowie. To jest wdzięczność. Chcę doceniać to, co mam. Uczyć się tego. To, co powiedzieliśmy. Uczyć się tego. Posłuchajcie, wdzięczność to jest postawa serca. Wdzięczność to jest postawa serca. Tam, gdzie jest twoje serce, tam będzie albo wdzięczność, albo narzekanie. Ta historia w Ewangelii Łukasza czegoś nas uczy i coś nam pokazuje. Tak jak powiedziałem, na 10 osób aż 9 ma problem z okazywaniem wdzięczności. Jeden przykład ze Starego Przymierza, ze Starego Testamentu. I też pozwolę sobie tutaj przytoczyć Alinkę. Robiłem kiedyś notatki i pamiętam, kiedy powiedziała takie niezwykłe słowa: chleb spożywany w narzekaniu. Chleb spożywany w narzekaniu. I przypomniała tą historię niezwykłą, którą dobrze znacie. Historia opisuje wędrówkę narodu wybranego przez pustynię, kiedy opuścili Egipt. Pamiętacie? Bóg obiecał. Obiecał im i obiecał wam, że będzie się o nich troszczył, będzie się o was troszczył i zaspokoi wszelką potrzebę waszą. W ten sposób codziennie Izrael znajdował świeży pokarm w postaci manny, co było ewidentnym cudem, a jednak tak bardzo szybko zaczęli narzekać i szemrać, co z kolei, posłuchajcie, przysłoniło im cel, do jakiego zdążali. Pamiętacie? Nikt z tych narzekających nie osiągną celu wędrówki, nie dotarli do ziemi obiecanej. Ta historia ostrzega, uczy i pokazuje, jak szybko, będąc w miejscu błogosławieństwa, przyzwyczajamy się do tego błogosławieństwa, jak szybko przestajemy zauważać to błogosławieństwo i zamiast dziękować i być wdzięcznymi, po prostu narzekamy. To jedna z tych lekcji, które warto sobie przypominać. Chleb spożywany w narzekaniu. Zawsze możesz mieć więcej. Ale to nie jest Boży kierunek i Boża droga. Jeszcze raz wam powtarzam, chcę się tego uczyć. Mówię do siebie. Ciągle sobie przypominam, jak wstaję, bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny. Pamiętacie, któregoś dnia wróciłem z Izraela i powiedziałem wam, dowiedziałem się o niezwykłej modlitwie, której mają Żydzi. Za każdym razem, kiedy wychodzą z palety, dziękują za to, że sami to zrobili. Kiedy wróciłem i mówiłem wam, każdy z nas tutaj przytakiwał głową, kto z nas kiedy podziękował Bogu za to, że był w toalecie? Wiecie, kiedy dziękujemy? Kiedy leżysz na łóżku szpitalnym i nie możesz wstać do toalety. Kiedy podkładają ci basen pod tyłek, wtedy dopiero mówisz, Boże, jaki jestem ci wdzięczny. Dlatego ja chcę być wdzięczny. Dlatego chcę się tego uczyć. Ta historia ze Starego Testamentu, którą czytaliśmy, naprawdę polecam wam, przypomnijcie ją sobie, to jest druga Mojżeszowa. Skrót tego możecie przeczytać w 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Posłuchajcie jeszcze raz tego. A chcę, bracia, pisze apostoł Paweł, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem. Wszyscy przez morze przeszli. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. A stało się to dla nas ostrzeżeniem, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Tak wiele mamy. Apostoł Jan pisze inne niesamowite słowa. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie są z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. A powiedzcie mi, jak to trwa na wieki? Kto będzie żył na wieki? Każdy człowiek, każda osoba, która jest narodzona na nowo. Amen. Człowiek zrodzony z Boga, zbawiony świętą krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Każdy, kto pełni wolę Bożą. Wdzięczność i radość jest kluczem do tego, aby chodzić w zupełnie innym nastroju każdego dnia. Czytaliśmy ostatnio na nabożeństwie. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, nim jesteśmy. Kiedyś, nie kiedyś, ale często wam to mówię. Jeśli myśl o tym, że jesteś zbawionym człowiekiem, nie robi na tobie wrażenia, to już nic na tobie nie zrobi wrażenia. Jeśli myśl o tym, że jesteś zbawionym człowiekiem, nie rozpala twojego serca, pomyślcie nad tym. Radość wypływająca z tego, kim jesteśmy. Kim jesteśmy w Nim. Kiedy zadawałem wam te pytania, wróćcie na chwilkę do tego i odpowiedzcie sobie. Pierwsze pytanie było, kim On jest dla ciebie? Kim jest ten, którego narodziny świętowaliśmy? Ale kim On jest dla ciebie? Nie w ogóle kim jest. Apostoł Paweł, kiedy czytam te wszystkie fragmenty, jego radości, radowania się w Panu, to chcę wam coś powiedzieć. Paweł mówi wprost, ja nie potrafię o tym nie mówić. Paweł mówi, ja nie potrafię o tym nie mówić. Nie mogę nie mówić o Jezusie. On mnie zbawił, On uratował moje życie. Jakże mogę milczeć? Jakże mogę wstydzić się Ewangelii Chrystusowej? Gdyby ktoś uratował ci życie, ale tak naprawdę w realu, czy wstydziłbyś się tego? Chodziłbyś i byś był szczęśliwy i zadowolony, że ktoś dał ci drugą szansę, że Bóg pozwolił ci żyć. Paweł mówi, nie mogę o tym nie mówić. Paweł mówi, jestem zbawionym grzesznikiem, człowiekiem, wyrwanym z piekła. Dzisiaj dopiero to rozumiem, doceniam. Jezus jest moim życiem. I siedział w więzieniu i pisał do nas te słowa, radujcie się. Mówię wam, radujcie się. W liście do Rzymian napisał, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Widzicie? Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Nie jest to proste w dzisiejszym świecie. Paweł pisał do swojego ucznia Tymoteusza. Drugi do Tymoteusza, przeczytajcie. Mówi, Tymoteuszu, nie wstydź się Ewangelii. Nie wstydź się też mnie. Nie wstydź się Kościoła, wspólnoty. Czyli to jest normalne, to jest ludzkie. I dzisiaj chcę wam powiedzieć dokładnie, ja chcę wam powiedzieć, nie wstydź się Ewangelii Chrystusowej, nie wstydź się Chrystusa. Może myślisz dobrze, co ludzie powiedzą. No tak, to znajomi powiedzą. Odbiło ci na stare lata. Do Kościoła zacząłeś chodzić, w Boga wierzysz. Tak, to może być to prześladowanie. W cudzysłowie prześladowanie, jakiego możesz doświadczyć. I teraz mamy to zderzenie, o którym ciągle mówimy. Religii, religijności i twojego serca, tej prawdziwej miłości do Boga. Bo jeśli ona jest w tobie, jeśli jesteś na nowo narodzonym człowiekiem, nie będziesz w stanie milczeć. I mówię to do was tutaj, kochani, mówię do was przed telewizorami. Zaproś ludzi. Nie możemy się spotykać jeszcze w dużej... Ale zaproś ludzi, niech oglądają razem z tobą. Powiedz o tym, podziel się. W innym miejscu apostoł Paweł pisze też te piękne słowa. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Słyszycie? Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Powiecie amen? Jest mocą Bożą. Dlatego nie będę się wstydził Ewangelii Chrystusowej. Chcę opowiadać ludziom, jak dobry jest Bóg. Chcę wam powiedzieć, dookoła nas jest mnóstwo ludzi, smutnych ludzi. Ludzi, którzy są pogubieni, ludzi, którzy nie znają Boga i zbawienia. Jakże mają się cieszyć? Z czego mają się cieszyć, skoro to wszystko ulega zagładzie? To kolejne trudne pytanie. Ja chcę wam powiedzieć i wyznaję to. Jezus jest moim życiem. Musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy On jest dodatkiem do twojego życia? Czy On jest twoim życiem? Bo jeśli On jest twoim życiem, to bez względu na to, co się stanie, będziesz chodził w radości i wdzięczności. Świat zwariował. Presja strachu. Tego wszystkiego. Każdy komunikat dzisiaj przepełniony jest strachem. Żebyście się bali. Nie wiem, czy słyszeliście ostatni komunikat. Przyszła właśnie do nas bestia ze wschodu. Zaprzyjaźnijcie się z nią. Idźcie na spacer dzisiaj. Jest piękna. Świeci słońce, jest mróz. Nawet nie można normalnie już w telewizji powiedzieć, że normalnie przyjdzie zima, będzie mróz, dosypie najwyżej trochę śniegu. Nie, bestia idzie. Kościele, Boga się bójcie. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Bądźcie mądrzy, nie dajcie się w to wszystko wpuścić i wkręcić. Bo nie będziecie ludźmi szczęśliwymi, radosnymi i nie będziecie chodzić we wdzięczności. Bo nawet taki komunikat sprawi, że wleziesz pod kołdrę i będziesz się bał. Jak mówi nasz przyjaciel, pastor Mirek Kulec, nie nasz świat się wali. I Bogu niech będą dzięki za to, że mamy nowe życie w Jezusie Chrystusie. Amen. I dlatego chcę was zachęcić, abyście żyli we wdzięczności. Abyście, jeśli trzeba to coś zmienić, to zmień. Tyle mogę powiedzieć. Człowiek zbawiony to człowiek wdzięczny, szczęśliwy i radosny. Wdzięczni za życie, za zbawienie, za przebaczenie grzechów. Dzielcie się tą radością z innymi. Jezus żyje. Nie wstydźcie się Ewangelii Chrystusowej. Nie wstydźcie się mowy o krzyżu, bo jest ona mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Bądźcie wdzięcznymi, radosnymi, szczęśliwymi ludźmi. Jeszcze raz powiem, dzielcie się tą radością z innymi. Dzielcie się. Żyjcie pełnią życia, bo do takiego życia powołał nas Bóg. I oczekujmy powtórnego przyjścia. Tak jak mówimy w modlitwie, której sam nas nauczył. Kiedy mówimy Ojcze nasz. Módlcie się też tą modlitwą. Ale nie mówcie jej automatycznie. Zastanówcie się nad każdym słowem. Bądź wola Twoja. Przyjdź królestwo Twoje. Co oznaczają te słowa? Co my mówimy? On jest królem. On jest Panem. Radość i przywilej, że nasze życie jest w Jego ręku. Amen. A jeśli czyjeś życie nie jest w ręku Boga, to dzisiaj chcę Ci powiedzieć, oddaj swoje życie Chrystusowi. Zaufaj Mu. Proszę Cię tylko o jedno. Nie myl go ze świętym Mikołajem. To jest Pan Panów, Król Królów. To nie jest ktoś, do kogo przychodzimy tylko po to, aby przynieść naszą kolejną prośbę. To nie jest chrześcijaństwo. To nie jest wiara. Mówiąc o tym, żebyś oddał swoje życie Jezusowi, to dzisiaj chcę Ci powiedzieć, upamiętaj się. Jeśli chodziłeś w zgorzknieniu, nie we wdzięczności, powiem Ci dzisiaj, upamiętaj się. Zacznij żyć na nowo. Zacznij uczyć się wdzięczności i radości. Jeśli nie oddałeś Mu życia, to oddaj Mu swoje życie. To znaczy przemień swoje serce, bo On może jedynie to zrobić. Niech błogosławieństwo i radość zawsze gości w waszych sercach. Niech was Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem.